Rok 1961 zapowiadał się wyjątkowo. Najpierw na urząd prezydenta USA został zaprzysiężony najmłodszy zwycięzca amerykańskich wyborów w historii, John Fitzgerald Kennedy.
My fellow citizens of the world, ask not what America will do for you.
I zadał wtedy ważne pytanie. Obywatele świata, nie pytajcie, co Ameryka może zrobić dla was, ale co razem możemy zrobić dla wolności człowieka. Trwał wyścig o przestrzeń kosmiczną. Na razie Amerykanie wysłali w kosmos 3,5-letniego szympansa Hama, ale Związek Radziecki szybko przebił ten sukces, wystrzeliwując kilka tygodni później na orbitę człowieka, Jurija Gagarina.
Kosmicznego polota naszego drogiego соотечественника Гагарина Юрия Алексеевича объявить открытым.
На zachodnich listach przebojów królowały oczywiście inne utwory. Rock and roll. A król rock'n'rolla Elvis Presley dosłownie kilka miesięcy wcześniej zakończył służbę w US Army w Niemczech i szykował się do rozpoczęcia kariery filmowej. Niemcy, poza tym, że były podzielone, to stały się epicentrum zimnej wojny. Od roku 1960 wjazd do zachodniej RFN był praktycznie zamknięty dla obywateli NRD, a granica była coraz silniej strzeżona przez około 40 tysięcy żołnierzy. W niedzielę o świcie 13 sierpnia 1961 roku nastąpiło coś, co zaszokowało mieszkańców Berlina. Choć po kilkunastu latach rządów komunistów już mało co mogło dziwić. W nocy po stronie NRD odcięto dopływ prądu do miejskiego oświetlenia i z zaangażowaniem wszystkich służb mundurowych. Pod światłami wojskowych reflektorów wzniesiono ogrodzenie. Zasieki takie jak na polu bitwy. W ramach całkowicie utajnionej operacji władz przez środek miasta przeprowadzono kilometry drutu kolczastego. Zamknięto wszystkie 68 przejść granicznych. Rozłączono tory z zachodem. Gdy pewna starsza Niemka zapytała rano, kiedy będzie pociąg do Berlina Zachodniego, bo jedzie odwiedzić wnuki, pogranicznik zaśmiał się w twarz. To koniec. Wszyscy siedzicie w pułapce na myszy.
Słuchasz odcinka serii Książka bez fikcji. Naszym partnerem jest wydawnictwo Insignis, którego nakładem ukazała się książka Tunel 29 brytyjskiej autorki Heleny Merriman.
Dzień dobry, z tej strony Cezary Korycki. Witam Was w kolejnym odcinku Książki bez fikcji. Cyklu realizowanego przez Historię, jakiej nie znacie, w którym opowiadamy o historii przez pryzmat książek i mamy zaszczyt gościć ich autorów i autorki. Dziś będzie o podzielonym Berlinie. O tym, jak ludzie uciekali na zachód, m.in. kopiąc podziemne tunele pod murem. Murem, który przez 28 lat dzielił miasto. W odcinku będę gościł autorkę książki Tunel 29, dziennikarkę BBC Helenę Merriman. Zresztą ów Tunel 29 to nie tylko książka, ale nagrodzony wszystkimi możliwymi wyróżnieniami projekt podcastowy BBC, w którym autorka opowiedziała nie tylko historię powojennych Niemiec, ale także historię niezwykłych ludzi, którzy pomagali rodakom wydostawać się z Berlina, ryzykując przy tym życie. Historia, od której zaczęliśmy, to jeden z najważniejszych poranków w powojennych dziejach Niemiec i pewnie powojennych dziejach Europy. Władza ludowa w Niemieckiej Republice Demokratycznej zamknęła ten lud w państwowym więzieniu. Obywatele socjalistycznego państwa po prostu zbyt często decydowali się na ucieczki, nie chcieli w nim żyć. Dlatego stworzono z tego kraju więzienie o zaostrzonym rygorze. Tylko dlaczego ludzie uciekali z NRD na zachód, a nie odwrotnie? Za chwilę do tego wrócimy. Na razie jednak trzeba wyjaśnić, skąd wziął się w ogóle podział Niemiec na wschód i zachód. Gdy w maju 1945 roku Armia Czerwona zdobyła stolicę III Rzeszy, zajęła całe miasto. Dopiero później przekazała trzy sektory sprzymierzeńcom. Patrząc od południowego zachodu, kolejne części Berlina przypadły Amerykanom, Brytyjczykom a część północno-zachodnia Francuzom. Zdjęcia przechadzających się pod bramą brandenburską alianckich i sowieckich generałów były ostatnimi mgnieniami sielanki związanej ze wspólnym pokonaniem Hitlera.
From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent.
Tak, w marcu 1946 roku przemawiał Winston Churchill, wtedy już były premier Wielkiej Brytanii. Słynna mowa Fulton zawierała w sobie słowo klucz, które przejdzie do historii XX wieku. To słowo to żelazna kurtyna. W tym samym roku amerykański sekretarz stanu James Burns oświadczył, że Amerykanie nie opuszczą Niemiec i militarna obecność Stanów Zjednoczonych w Europie będzie zjawiskiem trwałym. I odtąd Berlin miał być właśnie epicentrum zimnowojennego konfliktu. O tym, na co Churchill umawiał się w Jałcie ze Stalinem, możesz posłuchać w jednym z moich poprzednich odcinków, gdzie przypominamy także słynny toast Brytyjczyka, który zapowiadał wieloletni pokój w Europie. Rok później wielka przyjaźń i braterstwo aliantów były historią. Wszystko wyglądało inaczej. Nad światem wisiało widmo III wojny światowej. Takiej wojny, która mogła być przeprowadzona z użyciem broni jądrowej, czyli jeszcze gorszej od dwóch poprzednich. Dodatkowo w Europie całe narody padły pod jarzmo ZSRR, który przejął kontrolę nad wschodnią częścią kontynentu. We wschodniej części Niemiec, zajętej przez Armię Czerwoną, szybko narodowy socjalizm zastąpiono socjalizmem sowieckim. Proces tworzenia niemieckiego państwa zależnego od Moskwy przebiegał z gruntu rzeczy podobnie jak w innych krajach w tzw. demokracji ludowej, w tym w Polsce. Przywódca powstałej w 1949 roku Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Walter Ulbricht, przedwojenny niemiecki komunista, w czasie wojny służył w stopniu pułkownika Armii Czerwonej. Później, z polecenia Józefa Stalina, powrócił do Niemiec z zadaniem odbudowania struktur Komunistycznej Partii Niemiec. Gdy w roku 1948 państwa zachodnie zadecydowały o objęciu Niemiec planem Marshalla, czyli pomocą gospodarczą w celu odbudowy kraju, Stalin uznał tę decyzję za jednostronną i nie zgodził się na przyjęcie amerykańskiej pomocy w kontrolowanej przez siebie części Niemiec. Wkrótce miał miejsce tak zwany kryzys berliński, gdy Sowieci 24 czerwca 1948 roku pod pretekstem rozpoczęcia prac remontowych zablokowali dostawy do zachodnich sektorów Berlina. Przerwane zostały połączenie lądowe i rzeczne. Odcięto dostawy prądu. Próba szantażu nie powiodła się, ponieważ USA nie zmieniły polityki. Amerykanie i Brytyjczycy przez 11 miesięcy drogą powietrzną zaopatrywali Berlin Zachodni w żywność, ubrania i węgiel. Ale podział miasta i całego państwa był tylko kwestią czasu. Za kilka miesięcy, już w roku 1949, proklamowano powstanie Republiki Federalnej Niemiec, a kilka tygodni później Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Szybko okazało się, że wschodnie Niemcy stworzą specyficzne państwo, w którym największa rolę będzie odgrywała inwigilacja obywateli i tajna policja polityczna, Stasi. To naprawdę ciekawe, w jaki sposób opresyjny aparat terroru tak skutecznie zaadoptował się w społeczeństwie postnazistowskim. O to zapytałem właśnie Helenę Merriman.
Myślę, że naprawdę niezwykłe w Niemczech Wschodnich było to, jak szybko po zakończeniu II wojny światowej wprowadzili tam ten całkowicie nowy system polityczny, kulturowy i ideologiczny. Gdy w Berlinie wciąż jeszcze dymiły zgliszcza, zdobywcy z Armii Czerwonej wprowadzili tu nawet czas moskiewski. Przerabiali miasto na podobne do radzieckich. Sprowadzili malarzy, artystów i muzyków z Moskwy, a chwilę później tworzyli już zupełnie nowy system edukacji z nowymi nauczycielami, uczącymi ich, jak być wzorowymi, socjalistycznymi obywatelami. Wkrótce już nawet małe niemieckie dzieci zdobywały wiedzę o komunistycznych bohaterach z przeszłości. Jednym z głównych sposobów, dzięki któremu państwo mogło mieć pewność, że wszyscy naprawdę przyjęli wartości nowego systemu, była Stasi. Stasi była znana pod wieloma nazwami. Niektórzy nazywali ją firmą, armią we wewnętrzną lub mieczem i tarczą. Niezależnie od przyjętej nazwy, jej główny cel był prosty. Było nim utrzymanie partii u władzy. Początkowo jej działania były dość niezdarne i sprowadzały się do tego, że jeśli dowiedzieli się, że ludzie robili coś wbrew linii partii lub próbowali uciec, służba wykrywała niesubordynację i dokonywała aresztowania. Ale z biegiem lat Stasi stawała się coraz bardziej wyrafinowana. Jej celem stało się działanie z wyprzedzeniem, znaleźć winnego, aresztować i powstrzymać przed popełnieniem niewłaściwego z komunistycznego punktu widzenia czynu, a głównym sposobem, by mieć tak dużą kontrolę, było zdobywanie informacji. By ten cel osiągnąć, zbudowali sieć informatorów w całych Niemczech Wschodnich, ale także sieć agentów w Niemczech Zachodnich, w każdym sektorze, przez policję, kościół, szkoły, po przedsiębiorstwa. Szacuje się, że nawet 1/6 obywateli NRD mogła być uwikłana we współpracę ze Stasi. Tych informatorów nazywano płucami partii. Pozyskane dzięki nim informacje wykorzystywano do sprawowania kontroli nad społeczeństwem. Kontrola ta mogła mieć formę nagabywania, aresztowań, jeśli były dowody na to, że planowałeś ucieczkę lub jakąś działalność, którą uważali za nielegalną. Mógł to być też telefon do twojego szefa albo do żony z informacją, że masz romans. W każdy możliwy sposób wywierano presję i zastraszano ludzi. Dla wielu mieszkańców Wschodu właśnie to było najtrudniejsze do zniesienia. To nieustające napięcie i ciągłe poczucie, że jest się obserwowanym. Ponieważ oprócz wszechobecnych informatorów, Stasi bardzo sprawnie obserwowała i podsłuchiwała ludzi. Umieszczali mikrofony w domach, ukrywali je w aparatach, w oprawach oświetleniowych. Nie tylko mikrofony, ale też kamery. Nagrywano ludzi w ich domach, wszystkie codzienne rozmowy. Słyszałam wiele z takich taśm. To bardzo dziwne doświadczenie, gdy słyszysz nagrania z każdą minutą codziennego życia tych ludzi.
Das Wiederstehen des deutschen Imperialismus erfolgt unter der Führung der USA in Abhängigkeit vom Monopolkapital der USA. Westdeutschland kann unter diesen Bedingungen niemals eine selbstständige Rolle spielen. Das wird bestätigt durch den Inhalt der Verträge von Bonn und Paris, die Westdeutschland in ein Protektorat der USA verwandeln.
A tu usłyszeliśmy człowieka, który stał na szczycie tego całego aparatu niemieckiego systemu. Przemawiał Walter Ulbricht, sekretarz generalny Socjalistycznej Partii Jedności Niemiec i przewodniczący Rady Państwa NRD. Ktoś będący odpowiednikiem naszego Władysława Gomułki, a może Bolesława Bieruta. Ale tak naprawdę trzeba przyznać, że nasi komuniści nie dorastali Ulbrichtowi do pięt pod względem zaszczepienia komunizmu we własnym kraju. NRD stało się wielkim sowieckim kołchozem, w którym życie i gospodarka zupełnie odstawały od tego, jak żyli Niemcy na Zachodzie. Dlatego Ulbricht twierdził, że zachodni Niemcy to w rzeczywistości amerykański protektorat w Europie. Berlin Zachodni był w języku propagandy NRD nazywany przyczółkiem zimnej wojny, ogniskiem zapalnym pożogi wojennej, ostoją przestępczości, militaryzmu, neonazizmu, rewanżyzmu, punktem zapalnym zagrażającym pokojowi, rakową naroślą, centrum szpiegostwa i wreszcie bombą z opóźnionym zapłonem. Choć w jednym komuniści mieli rację, proces rozliczeń niemieckich zbrodniarzy i funkcjonariuszy systemu na Zachodzie szedł dość opornie. Wielu, nawet po wyrokach, wychodziło szybko z więzień na mocy amnestii, wracało w RFN do piastowania urzędów czy funkcji w zachodnio-niemieckich przedsiębiorstwach. Tylko na Zachodzie firmy, które zbudowały kapitał III Rzeszy, od teraz stawały się filarem nowego cudu gospodarczego, jaki miał tam miejsce. Niemcy Zachodnie były bogate i z tego powodu były dla przywódców socjalistycznych solą w oku. A żaden normalnie myślący człowiek ze wschodniego Berlina, który jeździł pracować do Berlina Zachodniego, bo tak to jeszcze było w latach 50., nie chciał zostawać w kraju rządzonym przez komunistów i społeczeństwie inwigilowanym przez Stasi. Do roku 1961 z NRD wyjechało 3 miliony ludzi, około 1/5 obywateli. W większości najlepiej wykształconych, zaradnych czy nie zgadzających się na życie w systemie. Wprowadzono nawet specjalne określenie Republikflucht, ucieczka z republiki. Pierwszym sygnałem dla władzy, że ludziom nie podoba się socjalizm, był bunt robotniczy w czerwcu 1953 roku. Tak naprawdę pierwszy w całej wschodniej Europie. Coraz gorsze warunki życia i pracy były iskrą zapalną. Ludzie wyszli na ulice, żądając demokracji, wolnych wyborów i zjednoczenia. Strajki, demonstracje i rozruchy wybuchły w ponad 700 miejscowościach. Ta manifestacja niezadowolenia wobec komunistycznej rzeczywistości została stłumiona przez 16 sowieckich dywizji. Zginęły 24 osoby, a 18 sąd wojskowy skazał na rozstrzelanie. Aresztowano 1600. Już w czerwcu 1953 roku Niemcy ze wschodu przekonali się, jak będzie wyglądało kolejnych 37 lat życia w ustroju niemieckiej demokracji ludowej. Dodatkowo Berlin stawał się coraz większym punktem nieustającego napięcia pomiędzy Zachodem i blokiem socjalistycznym. Drugi kryzys berliński, tym razem w roku 1961, został wywołany przez ultimatum Nikity Chruszczowa. Przywódca ZSRR domagał się wycofania alianckich sił zbrojnych z zachodnich sektorów okupacyjnych Berlina. W odpowiedzi na takie stanowisko prezydent USA John Fitzgerald Kennedy w orędziu telewizyjnym zapowiedział zwrócenie się do Senatu o zwiększenie uzbrojenia oraz zapowiedział plan potrojenia poboru do wojska. Jednocześnie już od roku 1957 za opuszczenie NRD i Berlina Wschodniego bez zgody władz groziła kara do 3 lat więzienia. Kwestia zamknięcia granicy była nieuchronna, ale nikt nie spodziewał się, że wschodnio-niemieccy komuniści uczynią to z tak niewyobrażalnym rozmachem.
The Freedom Bell in West Berlin tolls in sympathy for East Germans on the first anniversary of the Wall of Shame that holds them prisoners. It was just a year ago that authorities in communist Germany, appalled at the numbers who were fleeing to the West, threw up the wall. East German boss Ulbricht cut worshippers from their churches, separated parents from their children. But at the same time, he unwittingly united Germany as never before. On this anniversary, wreaths are placed where people died jumping to freedom. And at checkpoints, authorities are on the alert to prevent outbreaks among West Berliners who might seize on the anniversary to vent their wrath on East German guards.
Budowa tak ogromnego muru w środku jednego z największych europejskich miast szokowała świat. Wysłuchaliśmy relacji amerykańskiej telewizji, która z zachodniej strony rejestrowała wszystkie absurdalne poczynania władz NRD. W sumie Amerykanom operacja wschodnich komunistów była na rękę, z czysto propagandowego punktu widzenia. Można było budować wokół tego przekazu uzasadnienie dla zimnowojennych wydatków zbrojeniowych czy poboru do armii, a także usprawiedliwać udział w kolejnych konfliktach na świecie. Samo przedsięwzięcie Ulbrichta, mające kryptonim Operacja Róża, przybrało monstrualne rozmiary. Tamtej nocy, 13 sierpnia 1961 roku, zamkniętych zostało 95 ulic. Miasto oplotły umocnienia jak przed bitwą. Władze NRD zużyły 150 ton drutu, praktycznie całe krajowe zapasy. I co jest tajemnicą, Plischnella kupiły znaczną część od Brytyjczyków i od firm z zachodnich Niemiec. Zasieki ciągnęły się na długości 156 km. Przebiegały przez miasto, ale i przez okoliczne lasy, wody. Docelowo były to 2 linie fortyfikacji wysokie na około 4 metry. A wszystko przybrało następnie formę słynnego muru. Obszar między zasiekami stanowiła tak zwana strefa śmierci, gdzie znajdowały się zapory przeciwczołgowe, miny, rowy, bunkry, wieże strażnicze. To wszystko generowało ogromne koszty dla państwa, a do tego było przez NRD systematycznie rozbudowywane i ulepszane, tak, aby uniemożliwiać przekraczanie granicy przez potencjalnych uciekinierów z NRD. Z pracą pograniczników kojarzono także i psy, owczarki niemieckie, szkolone w ośrodku Stasi w Lebetal, niedaleko Berlina. Walter Ulbricht argumentował budowę muru koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Berlina Wschodniego na wyraźny wniosek państw członkowskich wschodniego bloku politycznego. To był oczywisty absurd, ale mało śmieszny, wręcz tragiczny. Budowa muru oznaczała rozdzielenie rodzin, przyjaciół, zakochanych ludzi. Dziadkowie nie mogli już zobaczyć wnuków, rodzeństwa na dekady nie miały możliwości, aby się spotkać. Zapytałem Helenę Merriman o najbardziej łamiącą serce tragedię, jakiej usłyszała od wspominających życie w podzielonych Berlinie.
Jedną z najbardziej przejmujących historii dotyczących ludzi, którzy zostali rozdzieleni z przyjaciółmi i rodziną przez mur berliński, jest przypadek niejakiego Gintera Litwina. Z zawodu był krawcem, miał 24 lata i mieszkał w Berlinie Wschodnim, ale całe jego życie toczyło się w Berlinie Zachodnim. Przejeżdżał na zachód, aby wykonywać tam swoją pracę. Szył kostiumy dla teatru. Wszyscy jego przyjaciele, cała jego rodzina była po zachodniej stronie. Kiedy miasto rozdzielił mur, był zdruzgotany. Wiedział, że jego życie już nigdy nie będzie takie samo. Kilka tygodni później zdecydował się na ucieczkę. Planował podjąć próbę przedostania się przez rzekę Sprewę, która w tamtym momencie była bardzo częstą drogą ucieczki. W ten właśnie sposób z Berlina Wschodniego uciekła para, która przepłynęła rzekę pchając przed sobą swoje 3-letnie dziecko w wanience. Tak więc 24 sierpnia, czyli 11 dni od powstania zasieków, około godziny 16, Ginter Litwin udał się nad rzekę Sprewę i wskoczył do wody. Został jednak zauważony przez strażników, którzy oczywiście skrupulatnie pilnowali granicy. Gdy dostrzegli go w wodzie, najpierw wołali, żeby wracał, ale on oczywiście nie reagował, tylko płynął dalej. Zaczęli więc strzelać, a kilka kul go dosięgło. Mimo tego płynął dalej. W końcu w chwili, gdy prawie dotarł już na drugą stronę, dosięgła go ostatnia, śmiertelna kula. Dopiero po około 3 godzinach jego ciało zostało wyłowione z wody. Niezwykle poruszająca jest relacja z jego pogrzebu, który odbył się kilka dni później. W czasie ceremonii brat Gintera wskoczył do grobu i otworzył trumnę, aby zobaczyć brata ostatni raz. Myślę jednak, że to, co naprawdę wyróżnia tę historię, to to, co Niemcy Wschodnie zrobiły później. Otóż napisano o Ginterze artykuł w państwowej gazecie, opisując go jako chuligana, homoseksualistę, co w tamtych czasach było nielegalne. Użyto wielu lekceważących, obraźliwych słów. Miało to na celu zszarganie jego reputacji i próbę udowodnienia, że nie był ofiarą systemu. Był to klasyczny manewr, którym z czasem bardzo często się posługiwano.
Faktycznie, uciekinierów nazywano zdrajcami, przestępcami, naruszającymi przepisy dotyczące przekraczania granicy. Choć kilka dni po postawieniu zasieków zrobiono zdjęcie, które obiegło cały świat i kompromitowało NRD. 20-letni Peter Leibling ze strony zachodniej uwiecznił na nim swojego rówieśnika, pogranicznika Hansa Konrada Schumana, który w mundurze przeskakuje drut kolczasty i ląduje po zachodniej stronie. Słynne ujęcie zostało opatrzone nagłówkiem, że Niemcy Wschodnie to kraj, z którego uciekają nawet sami jego żołnierze. Jedną z dróg ucieczki była przeprawa nie bezpośrednio przez mur, ale na przykład przez inne państwa Układu Warszawskiego. Z Berlina Wschodniego można było udać się pociągiem do Warszawy, a stamtąd przedostać do Węgier i później do Austrii. Na granicy oficjalne instrukcje dla służb mówiły o otwieraniu ognia do uciekinierów. Dopiero później uznano to za zaordynowaną odgórnie zbrodnię państwową. Niemcy w mundurach wschodnich służb byli wobec swoich rodaków wyjątkowo okrutni, konsekwentni i zdyscyplinowani w działaniu. Z ogromną perfekcją udaremniano ucieczki, a pogranicznicy, którzy zdołali zatrzymać zbiegów, byli nagradzani orderami, dodatkowymi urlopami lub premiami pieniężnymi. Już po upadku muru w listopadzie 1989 roku niektórzy ze strzelających do uciekinierów stanęli przed sądem. Ogólnie przez 28 lat istnienia muru podczas próby sforsowania granicy zostało zastrzelonych ponad 130 osób, choć w niektórych źródłach mówi się o nawet 235. Po sierpniu roku 1961 ryzyko związane z wydostaniem się z więzienia, jakim stała się Niemiecka Republika Demokratyczna, stawało się ogromne. Tytuł książki Heleny Merriman jest nieprzypadkowy. Tunel 29 opowiada właśnie o przekopach, które budowali Niemcy z zachodu, aby pomóc rodzinie i przyjaciołom ze wschodu. To ciekawe, owe tunele kopane były w samym środku miasta. Często pomiędzy kanałami, rurami, fundamentami innych budynków. W latach 60. tuneli powstało blisko 70. I tylko w nielicznych przypadkach ucieczka zakończyła się powodzeniem. Samokopanie tuneli i organizacja przerzutu były dla kopiących ogromnym ryzykiem. Zajmowali się tym najczęściej 20-letni studenci, którzy przez wiele tygodni codziennie, centymetr po centymetrze, Kopali mające często ponad 100 metrów tunele, często zapadające się, zalewane przez wodę lub tropione przez agentów Stasi. Zagrożenie z kopaniem było ogromne.
Ryzyko dla ludzi uciekających tunelami było ogromne. Po pierwsze, jeśli chodzi o sam proces kopania tunelu, istniało ciągłe ryzyko jego zawalenia. Jest wiele relacji studentów, którzy kopali tunele, mówiących o tym, jak często zawalały się ściany lub groziło im utonięcie, ponieważ w tunelach często powstawały przecieki. Ale myślę, że najbardziej przerażającym ryzykiem dla nich wszystkich, a zwłaszcza dla Joachima, z którym przeprowadzałam wywiad, było zagrożenie ze strony Straży Granicznej, która nieustannie, dzień i noc, była obecna tuż nad ich głowami, tak blisko, że mogli usłyszeć ich kroki. Strażnicy mieli też urządzenia podsłuchowe, które wykrywały dźwięki pod ziemią. Jeśli usłyszeli jakąkolwiek aktywność, potrafili wykopać dziurę i wrzucać granaty do środka lub po prostu strzelać. Tak więc kopiący tunele każdego dnia mierzyli się z ciągłym zagrożeniem życia, albo z powodu zawalenia się tunelu na nich, albo z powodu odkrycia ich przez Straż Graniczną. Przekopy powstawały przez wiele miesięcy, a często praca nad nimi kończyła się fiaskiem. Jeden z nich, ten, o którym piszę, był pełen przecieków, które naprawiano z pomocą władz miejskich Berlina Zachodniego, ale i tak został zalany. Inny został wykryty przez agenta Stasi, który przekazał lokalizację i termin ucieczki. Warto dodać, że nie było wtedy linii telefonicznych, więc jedynym sposobem, w jaki ludzie mieszkający w Berlinie Wschodnim mogli dowiedzieć się, co się dzieje, byli Niemcy z zachodu, przechodzący przez granicę, przekazujący informacje związane z miejscem i datą ucieczki. Uciekinierzy zbierali się w wyznaczonym miejscu o konkretnej godzinie, a później wysłannik z zachodu prowadził ich do tunelu. Jeżeli Stasi miało o tym informację, organizowało aresztowania. Później przesłuchiwano dniami i nocami uciekinierów. Agenci Stasi uważali się za mistrzów przesłuchań i wykonywali tę pracę z nieludzką metodyką, zadając te same pytania w kółko i w kółko, i przetrzymując aresztowanych w więzieniach, gdzie umieszczano ich w pojedynczych celach. Włączniki światła, podobnie jak przycisk do spłukiwania toalety, znajdowały się na zewnątrz celi. Pozbawiano w ten sposób ludzi jakiegokolwiek poczucia kontroli nad własnym życiem. Chciano pozbawić ich człowieczeństwa, ponieważ agenci Stasi już przekonali się, że takie właśnie postępowanie sprawia, że przesłuchiwany pęknie. Powszechne było stosowanie deprywacji snu. Przesłuchiwano więźniów przez całą noc i dzięki temu często ludzie nie wytrzymywali i ujawniali informacje o tym, kto im pomagał. Byli już kompletnie psychicznie wyczerpani.
Ważnym elementem książki jest przedstawienie całego systemu inwigilacji, który, co ważne, nie ograniczał się tylko do obywateli wschodnich Niemiec, gdzie donosicielstwo między członkami rodziny czy przyjaciółmi było na porządku dziennym. Agentura Stasi obejmowała także młodych ludzi w Berlinie Zachodnim. Nie jeden projekt tunelu był prowokacją mającą na celu i udaremnienie ucieczki, i schwytanie kopiących, i próbujących uciec.
Było wielu ludzi, którzy zostali zwerbowani do pracy dla Stasi. A jeśli pracowałeś dla nich, jeśli byłeś oficerem Stasi, twoim zadaniem było rekrutowanie kolejnych informatorów. Wyznaczano ci wręcz normę i cele. Była to organizacja zorientowana na osiąganie tych konkretnych celów. Każdemu wyznaczono liczbę osób, które musi zwerbować każdego roku. Próbowano rekrutować informatorów na różne sposoby. Mogło to być przekupstwo, szantaż lub próba przekonania ludzi do nowej ideologii i przekonań politycznych. W książce Tunel 29 napisałam o jednym konkretnym przypadku. Mężczyźnie, który nazywał się Siegfried Uze, miał 20 kilka lat i pewnego dnia został przyłapany na przemycie papierosów i alkoholu, gdy przekraczał granicę. Oficer Stasi odciągnął go na bok, zaciągnął do zamkniętego pokoju i przesłuchiwał przez całą noc. W książce znajduje się bardzo szczegółowa relacja z tego przesłuchania, a także odręczna notatka, która została później napisana przez Siegfrieda Uze. Fascynujące było prześledzić, jak ów oficer zdołał zwerbować informatora z Berlina Zachodniego. Niewiarygodnie natrętne, szczegółowe pytania o każdy obszar jego życia. Z kim się przyjaźni, z kim wychodzi na drinka, jakie są jego ulubione książki, alkohol, który pije, papierosy, które pali, a także wiele innych pytań dotyczących jego życia prywatnego. Ponieważ Siegfried Uhse był gejem, a w tamtych czasach homoseksualizm był przestępstwem, doskonale wiedział, że może trafić już choćby za to do więzienia. Ostatecznie, pod koniec tego bardzo długiego przesłuchania, zaoferowano Siegfriedowi wybór. Albo pójdzie do więzienia, albo będzie pracował dla Stasi. I tak Siegfried Uhse zgodził się zostać szpiegiem. Następnie infiltrował grupę studentów mieszkających w Berlinie Zachodnim. Ta grupa studentów to pomocnicy ucieczek, jak sami siebie nazywali. Byli owładnięci ideą pomagania ludziom z Berlina Wschodniego przy użyciu wszelkiego rodzaju metod, fałszywych paszportów, ukrywania i przewożenia ludzi samochodami przez granicę. We wczesnych latach 60. najważniejszym jednak sposobem były tunele ucieczkowe. Tunele, które kopano nie z Berlina Wschodniego do Berlina Zachodniego, ale właśnie od strony Berlina Zachodniego do Berlina Wschodniego, aby pomóc ludziom wydostać się na zachód. Siegfried Uhse wszedł w kontakty z tą grupą studentów. Przeniknął do grupy organizującej przerzut. Żaden z nich nie miał pojęcia, że jeden z tuneli jest na bieżąco monitorowany przez Stasi. Uhse brał udział w planowaniu ucieczki, a jednocześnie systematycznie informował swojego opiekuna ze służb o tym, co zostało zaplanowane. Trwało to aż do sierpnia 1962 roku, gdy tunel był gotowy i podjęto jedną z większych prób ucieczki, ponad 80 osób z Berlina Wschodniego. Siegfried Uhse przekazał wszystkie informacje oficerowi operacyjnemu Stasi. Akcja służb była bardzo skuteczna, wręcz tragiczna. Miejsce, w którym kopiący tunel przebijali się przez posadzkę, kamienica w Berlinie, było otoczone. Funkcjonariusze z bronią wiedzieli, że za chwilę z podziemi wyjdą pomagający w ucieczce ludzie z zachodu. Dotarłam do akt tej sprawy. Gdy kopiący przebili się przez podłogę, agenci byli dosłownie w pokoju obok, ale obawiali się, że tamci mogą mieć broń. Nie zdecydowali się więc na wejście. Jednocześnie kopiący zorientowali się, że coś jest nie tak. Wskoczyli z powrotem do tunelu. W tym czasie ludzie, którzy zbierali się do ucieczki, zostali aresztowani. Wszyscy zostali ujęci. Spędzili później wiele lat w więzieniach. Często nie zobaczyli już swoich bliskich.
Natomiast historia słynnego tunelu 29 to opowieść o innej akcji, w ramach której w 1962 roku właśnie taka liczba ludzi uciekła ze wschodniego Berlina. Niebagatelną rolę odegrała tu, jak się później okazało, amerykańska stacja telewizyjna, która umówiła się z trójką studentów, iż pomoże finansowo w całej operacji w zamian za prawo rejestrowania jej przebiegu. Tak powstał poruszający dokument późniejszego szefa NBC, Ruvena Franka. Jednym z bohaterów tej historii był Joachim Rudolph, zaledwie 22-letni student, który rok wcześniej uciekł z Berlina Wschodniego i postanowił, że poświęci się pomocy tym, którzy tam zostali. Jako że Joachim był studentem Politechniki, jego tunel był niesamowity. Różnił się od dotychczasowych, zostało zamontowane w nim światło. Stworzono linię z wagonikiem do transportu ziemi i wentylację, także dostarczała świeże powietrze z zewnątrz. Był tam także system łączności telefonicznej. Ostatnio, o co chciałem zapytać Helenę Merriman, to właśnie postać tego niesamowitego wtedy 22-latka. Bohatera, który dziś ma ponad już 80 lat.
Pędziłam wiele dni na rozmowach z Joachimem Rudolphem, który był jednym z głównych bohaterów tej historii. W 1961 roku był studentem, a kiedy mur został wzniesiony, postanowił uciec. Oczywiście miał dość życia w Niemczech Wschodnich, sprawującego wszechwładną kontrolę rządu i cenzury. Pewnego dnia udało mu się wymknąć. Drogą ucieczki przez podberlińskie lasy trafił do obozu dla uchodźców i otrzymał pomoc w Berlinie Zachodnim. Tam trzymał się z grupą innych uciekinierów. Poznał takiego, który po drugiej stronie muru miał swoją żonę i postanowił, że zacznie pomagać tym ludziom. Przez 4 miesiące kopał tunel do Berlina Zachodniego. To, co uważam za niezwykle interesujące w przypadku Joachima, to fakt, że nie miał on nikogo konkretnego, kogo próbowałby uratować. Wiele innych osób, które brały w tym udział, ratowało swoich bliskich, żony, dziewczyny, dziewczyny, rodziców, dziadków lub dzieci. Prawdopodobnie osoby, od których zostali oddzieleni, gdy zbudowano mur. Bardzo często mężczyźni uciekali pierwsi, a potem próbowali pomóc w ucieczce reszcie rodziny. Tymczasem Joachim nie miał nikogo konkretnego, komu chciałby pomóc. Często pytałam go, dlaczego ryzykowałeś wszystko? Ryzykowałeś swoje życie, swoją przyszłość, by ratować ludzi, których nawet nie znałeś. A on powiedział mi wtedy coś bardzo interesującego. Odparł, musisz zrozumieć, że kiedy dorastaliśmy w Niemczech Wschodnich, dorastaliśmy przesiąknięci wartościami koleżeństwa i braterstwa. Nauczono nas postrzegać naszych przyjaciół jako braci i myśleć o nich z taką troską, jak moglibyśmy myśleć o sobie. Powiedział, że kiedy uciekł do Berlina Zachodniego, bardzo naturalne było dla niego, że starał się pomagać innym, nawet tym, których nie znał. Pomyślałam wtedy, że jest w tym wielka ironia, ponieważ wartości, które były promowane w Niemczech Wschodnich, by budować ten reżim, były tymi samymi wartościami, które pomogły zainspirować ludzi do kopania tuneli i ostatecznie podkopać Niemcy Wschodnie, pomagając ludziom w ucieczce. Niezwykłe jest też to, że kiedy zadałam Joachimowi te pytania, był autentycznie zaskoczony, że w ogóle o to pytam. Jego odpowiedź brzmiała, cóż, a dlaczego miałbym tego nie robić? I myślę, że to dobre pytanie dla nas dzisiaj. Czy wielu z nas zrobiłoby to samo dla ludzi, których nawet nie znamy? To, co jest również bardzo interesujące w przypadku Joachima i wielu ludzi, którzy uciekli do Berlina Zachodniego, to fakt, że byli bardzo, bardzo świadomi, kiedy zaczynali tam życie, kto był ze wschodu, a kto z zachodu. Często ludzie ze wschodu po prostu trzymali się razem, zawierali przyjaźnie tylko między sobą. Joachim mówił mi o czymś, co nazywa Mauer im Kopf, czyli murze w głowie. Czymś, co trwało w Niemczech także po zburzeniu muru berlińskiego w 1989 roku. Ten mur w głowie pozostał przez wiele, wiele lat. Fascynujące jest to, że podział ten jest nadal żywy na wiele sposobów jeszcze dziś w tym kraju. Politycznie i kulturowo istnieją duże różnice między wschodem a zachodem. Tak więc dziedzictwo muru jest bardzo głębokie i długotrwałe.
Mur istniał do roku 1990, ale praktycznie przez cały czas Niemcy ze wschodu próbowali w jakiś sposób uciekać. W 1964 roku innym tunelem udało się uciec 57 osobom. Wtedy grupa studentów wykopała przeprawę na głębokości 12 metrów i o długości 145, czyli odległości większej niż boisko piłkarskie. Były też ucieczki spektakularne, jak choćby rodziny, która sforsowała posterunek graniczny rozpędzonym samochodem. Inni postanowili uciekać nad ziemią, na przykład w balonach. Właśnie taką ostatnią ofiarą muru był Winfried Freudenberg, który w marcu 1989 roku próbował przedostać się na zachód za pomocą balonu, lecz spadł z dużej wysokości nad Berlinem Zachodnim. W listopadzie 1989 roku system NRD upadał. Władza nie miała już autorytetu, aby egzekwować ścisłą kontrolę granicy. W wyniku pomyłki jednego z wysokich urzędników partii i rzecznika prasowego Gintera Schabowskiego, który podał informację o możliwości przekraczania granicy, tysiące ludzi ruszyło na zachód. Mur jednak zaczęto rozbierać dopiero w roku 1990 i już na zawsze pozostał symbolem komunizmu w Europie. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Jak zawsze zapraszam Was na kolejne. Pamiętajcie, zawsze w każdy wtorek o świcie. Zachęcam także do zaglądania na nasz kanał na YouTube, gdzie będzie coraz więcej materiałów wideo, nawet dokumentów filmowych. Jak choćby ten cieszący się ogromną popularnością, czyli opowieści o ucieczkach z Auschwitz. Jeśli chcesz mnie wesprzeć, po prostu zasubskrybuj kanał na YouTube. Link znajdziesz w opisie. Dziękuję, do usłyszenia.